bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu bajkowe tropy. Witamy, Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski, z pomysłem na zabawę w plenerze, ale też z marzeniem o odkrywaniu, zdobywaniu kosmosu. Absolwent Białostockiej Akademii Teatralnej, aktor, lalkarz Jarek Gmitrzuk napisał książkę o Koperniku, stworzył też spektakl na podstawie tej historii i opowie nam o tym. Mało tego, zagra i zaśpiewa z Jolą Mrotek. Zajrzymy też do kota Kameleona i Natalii, pozostawionej na wsi u babci Anieli. Jak sobie radzi? Posłuchamy niebawem, a teraz po południk do 13:00. Zapraszamy.
I do środka będzie refren, druga zwrotka.
Na raz i dwa skaczę roześmiana ja, na trzy, cztery razem stajemy, pięć, sześć, osiem, coś tu nam zgubiło się, no tak, siedem, gdzie poszło nie wiem.
Myszu skoczek dał gdzieś nura, kota wina zaś ponura, grzanki z
zabawy zapraszamy. Wy tańczycie, my śpiewamy. Raz, dwa, trzy. Noga w lewo, drugą dostaw. W prawą stronę i do środka. Podskocz jak na chmurkę w niebie. Tak zrób obrót wokół siebie. I do przodu lewą ręką. Dodaj prawą w rytm z piosenką. Na bioderka hulaj hop. W drugą stronę powtórz krok. Kraśnij w dłonie. Raz, dwa, trzy. Później w parach ten sam trik. Czy pojęła twoja głowa?
Tak!
No to jeszcze raz od nowa. Lewa noga, teraz w prawo. Podskocz. Obrót. Ręka lewa. Dostaw drugą. Hulaj hop. W drugą stronę. Klaśnij. Teraz w parach. Do zabawy zapraszamy. I śpiewamy.
Na raz i dwa skaczę roześmiana ja, na trzy, cztery razem stajemy, pięć, sześć, osiem, coś tu nam zgubiło się, no tak, siedem, gdzie poszło nie wiem.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy maj rozkwita w kalendarzu, to gdzie bawimy się najchętniej?
Na podwórko lepiej wychodzić, bo świeże powietrze.
No bo jak w domu się kiszymy, no to nie fajnie.
Na podwórku. Można bawić się w berka, schowanego. Schowanego siebie to znaczy, że osoba liczy, a inna się chowa, a jak jakaś osoba jego znajdzie, to potem ta osoba liczy, która się chowa.
No ciekawa jestem, czy jeszcze zdarzają się zabawy w chowanego na podwórku. A w co lubimy bawić się pod chmurką?
Ja najbardziej lubię grać w piłkę i bawić się z koleżankami. My jeździmy na rowerze albo skaczymy na trampolinie. Albo właśnie gramy w piłkę najczęściej. W piłkę nożną albo w koszykówkę. Nie, w ogóle się nie chce siedzieć w domu.
Jeździć na rowerze, bawić się w chowanego z siostrą i lubię przychodzić na plac zabaw, chustać się na chustawkach, chodzić po drabinkach i zjeżdżać po rurze. Lepiej bawić się na podwórku. Jak jest taka ładna pogoda, to lepiej nie stracić szansy. Można kogoś spotkać i po prostu jest fajnie.
Chłopaki, powiedzcie mi, w co się bawić na podwórku?
W ziemię stop.
Ma się zamknięte oczy i się gra na placu zabaw. I się łapie każdego i trzeba powiedzieć, kto to jest, lub jak się ziemia stopowi, ktoś jest na ziemi, no to ta osoba jest. Grać w piłkę nożną.
Często gra się w piłkę?
Często.
Codziennie gramy, ubieramy się w strony piłkarskie, Realu Madryt, Barcelony i gramy.
Ja Barcelony nie cierpię.
Zrozumienie zasad gry Ziemia Stop to wyzwanie, ale można też pobawić się w Kosmos Start. Zamiast gwiazd wystarczy chwycić kamyki i dobra zabawa gwarantowana.
To jest bardzo prosta gra i wszędzie możemy w nią zagrać, ponieważ polega na tym, że zbieramy 5 mniej więcej jednakowych kamyczków i musimy sprytnie podrzucając jeden wyłapać po kolei każdy z tych, które leżą na ziemi.
Czyli 4 układamy na ziemi, a 5 podrzucamy do góry.
Tak, w tym czasie, kiedy jest tam w górze, musimy chwycić jeden i złapać ten frunący. I tak sukcesywnie dodajemy po jednym kamyczku, aż 4 mamy złapać i jeden frunący. Punkty liczymy dopiero wtedy, kiedy kamienie układa się na dłoni, strąca się je, łapie i jeszcze frunie ten frunący.
Chcę doprecyzować, leci kamyk i te 4 leżą.
Tak, po kolei zwiększamy zbieranie kamieni po jeden, tą samą jedną ręką cały czas.
A w drugą stronę też trzymamy kamyki.
Cały czas jedna ręka bierze udział w grze. Tylko jedna ręka.
Łapiemy ten kamyk trzymając 4.
Tak, i musimy je 4 podnieść i złapać. A końcówka jest taka, że układamy na dłoni 4 kamienie, podrzucamy, chwytamy i jeszcze ten, który jest w locie. Także jest to gra bardzo fajna, zręcznościowa, ale też taka budująca motorykę. Musi ktoś logicznie pomyśleć, jak ułożyć te kamienie, żeby się udało.
Też długość lotu pewnie trzeba przewidzieć, bo im krócej, tym mniej czasu mamy na podniesienie kamyczka.
Tak. A moje doświadczenie mówi, że potem się tego kamienia nie widzi, jak on leci, ale się wie, gdzie leci. A na początek zwraca się uwagę na to, jak on leci i nie zdąża się wziąć tego, który powinno się podnieść.
A więc trudniej na tym etapie podnoszenia kamyczków w trakcie lotu, czy kiedy już odkładamy, musimy ułożyć od nowa kamyczki?
Nie, najtrudniej jest to właśnie zręczność, kiedy to frunie i trzeba wyłapać każdy po kolei. Oglądając tę grę w internecie, wydawało mi się, że jest strasznie proste. Wprawdzie ja nie grałam w dzieciństwie w tą grę, natomiast ta gra jest fantastyczna, bo można wszędzie w nią grać i ona bardzo wciąga, zajmuje, no bo jak mi się raz nie udało albo udało, no to chcę jeszcze. I dla dzieci jest to bardzo, bardzo fajna gra.
Na początek musimy znaleźć 5 w miarę równych kamyczków.
Tak, 5 w miarę równych kamyczków. Teraz prawie w każdym sweterku mam te kamienie.
I nawet czekając na autobus
możemy zagrać. Nawet od razu można grać. Tak. Ale to jest fajne też, kiedy rywalizujemy ze sobą, bo nie chcemy oddać tej gry koledze. No, niestety, przegraliśmy, kiedy nie łapiemy kamienia i następny musimy czekać.
Myślę, że każdy przyszły astronauta już teraz powinien ćwiczyć swoją sprawność i uważność. Można zaczynać od podrzucania kamyczków.
Bajkowe tropy.
Niektórzy świętowali Dzień Kosmosu w piątek, inni będą świętować ten światowy dzień za 2 tygodnie, za nami też Dzień Słońca, a z nim niektórym może się kojarzyć Mikołaj Kopernik. Jeden z absolwentów Białostockiej Akademii Teatralnej napisał książkę o Koperniku, mało tego, stworzył spektakl Słońce Kopernika w Teatrze Kamienica w Warszawie, no i zgodził się opowiedzieć słuchaczom bajkowych tropów i o książce i specjalnie dla nas zagra fragment spektaklu.
Moi drodzy, moi mili, byśmy czasu nie tracili, wyświetliłam prezentację, by pokazać, kto miał rację. Wszyscy wiemy, że bez końca Ziemia krąży wokół Słońca, a zaś gwiazdy i planety...
Uff, spóźniłem się, niestety.
A pan kto?
Ja, zaproszony.
Chyba adres pomylony. Ktoś mi robi głupi kawał. Pan zapewne na karnawał tak się przebrał za kuglarza.
Niech mnie pani nie obraża.
To niech pan już idzie stąd.
Najpierw tu swój wykład zrobię. Jest przyjemnie, drogie dzieci. Księżyc zasnął, słońce świeci. Dziś opowiem wam o gwiazdach.
Wykluczone! Co za jazda? Zaraz dzwonię po ochronę.
Czym chce pani dzwonić? Dzwonem?
Facet chyba jest szalony. Są od tego telefony. Tu się mówi, tam się słucha.
To przykłada się do ucha?
Proszę bardzo, pan zobaczy.
Przecież nie gryzie, nie inaczej. Pudło brzęczy, zranić może lub ogłuszyć, nie daj Boże.
Nie ogłuszy, nie oślepi. Niechże pan się już odczepi. Ja mam wykład tu dla dzieci. Zatem niech pan już odleci.
Co? odleci. Niebywałe. Wiedzy mam pokłady całe i się nią podzielę chętnie.
Ale mówi pan dość mętnie. Co za tupet, co za farsa, ani chybi wariat z Marsa.
Nie, nie z Marsa. Pani droga, masz przed sobą astrologa.
Czyli jest pan czarownikiem?
Sądzę, pani, alchemikiem. Tak, więc jeśli chodzi o to, umiem zmieniać kamień w złoto. Jestem również aptekarzem, a i znanym też lekarzem wróże z gwiazd i spusów wróże. Przewiduję śnieg i burzę.
Stawia pan też horoskopy?
Tak, bo wiedzy mam na kopy. Tu przybyłem bez hałasu. Moim wehikułem czasu.
Wehikułem? Proszę pana, science fiction, sprawa znana. Kosmos zgłębiam wręcz od dziecka. Jestem doktor Wenusecka. Mam wykłady w akademii. Mieszkam tu, na polskiej ziemi. Dzisiaj, panie alchemiku, mówić mam o Koperniku.
Znam człowieka. Zrobić da się. Mogę panią przenieść w czasie. Ów Kopernik mózg miał tęgi. Czytał wszak antyczne księgi. Różnych się profesji imał. Ruszył ziemię, słońce wstrzymał.
Jola Mrotek, Jarek Gmitrzuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórcy książki Podróż dookoła słońca, czyli historia o Mikołaju Koperniku i twórcy spektaklu na podstawie między innymi tej książki Słońce Kopernika. Co was zainspirowało?
Wiadomo, 550. rocznica urodzin, ale to też z mojego zamiłowania do astronomii. Gdybym nie została aktorką, byłabym na pewno astronomem, ponieważ moja miłość do gwiazd jest dozgodna absolutnie i zostało mi to teraz jako hobby. A trafiając na Jarka, który jest genialnym
kletą,
powiedziałam mu o tym, on mówi, słuchaj, to świetny pomysł. Absolutnie, piszemy.
No i materiały zbieraliśmy tak przez pół roku, bo na temat Kopernika krąży tyle legend, że trzeba było to po prostu przeczytać. I mieliśmy spotkania z profesorami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z planetariów, więc...
Chodziło nam o to, żeby były tam tylko takie rzeczy, które są niepodważalne absolutnie.
Przypisali Kopernikowi to, że on był twórcą wodociągów we Fromborku, które pojawiły się nam dopiero 100 lat później.
Oj, ale to ładnie brzmi.
Ale piękna informacja wisi na obelisku, że Kopernik właśnie twórca wodociągów pierwszych właśnie we Fromborku, więc jest cała masa takich rzeczy, które musieliśmy oddzielić i napisać, co było prawdą. I no,
natomiast
to
jest
tak,
to ubrane po prostu w piękny wiersz od momentu urodzenia Kopernika do poprzez miasta, tak, i opublikowania dzieła o obrotach sfer niebieskich.
Jest pani profesor astronomii, pani doktor astronomii, doktor Wenusecka, i spotyka się z astrologiem, który ją przeprowadza w czasie, i dlatego to jest podróż, że my w czasie, astrolog i doktor Wenusecka, pokonujemy wszystkie miejscowości, miejsca, w których pojawił się Kopernik.
Najważniejsze miejsca,
bo ona
oczywiście
jest takim profesorem, która uczy dzieci o właśnie astronomii, o Koperniku, a astrolog mówi, że zna Kopernika, ja panią zabiorę.
Bohaterami tej książki jest doktor astronomii i pojawia się astrolog z przeszłości. Po to, by zabrać nas do Torunia, do Krakowa, do Włoch i w każdym z tych miejsc coś, co zdarzyło się naprawdę?
Wszystko. Tylko rzeczy, które zdarzyły się naprawdę.
Toruń z czym się będzie kojarzył tym, którzy sięgną po książkę?
Z piernikami, wczesną edukacją i z patrzeniem pierwszym na niebo. Przy tym skąd się wzięło nazwisko Kopernik?
Od kopru właśnie.
Koper to inaczej miedź. Tak. Bo ojciec Kopernika handlował miedzią i skórami.
I z tym się wiąże jakby ten Toruń. To wszystko to, że tam były kamienice, rodzice. Poznajemy w Toruniu rodzinę Kopernika.
Tak naprawdę dzięki tej książce też się dowiemy, że Kopernik miał kilka kamienic. Nie jedną kamienicę, tylko kilka, bo to był bardzo bogaty człowiek. I kamienica, w której aktualnie jest teraz Muzeum Kopernika, to nie jest to miejsce, w którym on mieszkał. Tam był jego jakiś tam magazyn, w którym trzymał skóry, a jeszcze inna kamienica była mieszkaniem Kopernika. Cała masa ciekawych historii.
Tak czy inaczej, Toruń zawsze będzie się nam wiązał z miejscem urodzenia Kopernika. I
z ciemnościami egipskimi i z obserwacją kosmosu.
I z pojawieniem się chyba tej właśnie pierwszej takiej myśli, będę astronomem. Patrzę w niebo i widzę te gwiazdy. To chyba najważniejsze.
Z Torunia przenosimy się do Krakowa.
W pewnym momencie zmarł ojciec Kopernika. Biskup Wacenrode przejął opiekę nad czwórką dzieci Koperników.
Kraków to szkoły.
Kraków w tym czasie był słynny z nauk astronomicznych. Miał kilku zacnych profesorów astronomii, którzy mu wykładali. Przy czym jeden skłaniał się ku teorii Ptolemeusza, a drugi go wpuszczał właśnie w tą drugą stronę.
Ale Kraków to był też początek dopiero edukacji, która miała swój ciąg dalszy we Włoszech. Kraków to odbicie do Włoch.
No,
do Padwy, tak, czyli Padwa, Bolonia,
Ferrara,
trzy miejsca, gdzie no, już poznawał medycynę, uczył się dalszych rzeczy.
Grekę, tak, uczył się tam
nauki
Greki.
Ścisłe, tak.
I tak naprawdę Greka mu pozwoliła poznawać w oryginale wszystkie dzieła słynnych naukowców.
Mnóstwa rzeczy Greka, się uczył.
No. I wrócił do Lidzbarka.
No i wrócił do Lidzbarka, do swojego wuja. Wuj chciał, żeby był kanonikiem, ekonomem, był jego medykiem, bo wuj był chorowity, więc Kopernik
zajmował się wujem, wspierał. Ale dzięki temu też miał dostęp do biblioteki kanonicznej,
gdzie mógł dalej się rozwijać.
I z tego Lidzbarka dalej na jego mapie podróży pojawia się Olsztyn,
Tak naprawdę.
Gdańsk.
Raz Gdańsk, raz Olsztyn i potem znowu wracał.
Podróżował. Takie,
on generalnie podróżował, więc to nie jest tak, że on tam cały czas siedział. Prawo Kopernika Grishama, czyli prawo ekonomiczne, wykuwał będąc w Olsztynie i przygotowując się do wojny z Krzyżakami na Zamku Olsztyńskim, bo tak naprawdę poprowadził obronę.
To okazał się strategiem również. Nie
w
wiem,
Gdańsku znalazł swoją gosposię, tak naprawdę. Też Gdańsk.
No mu bardzo wiele pomagała, tak. Dzięki niej pracował, tak? Pracował, tworzył przez te lata.
Udoskonalał instrumenty astronomiczne. Tak. Bywał na Jarmarku Dominikańskim, tam się zapatrywał.
Tak, tam kupował leki, właściwie składniki do leków, do swoich słynnych cesarskie pigułki. To był pierwszy suplement diety, który on stworzył.
Wymyślono przez Kopernika, to jest niesamowite.
Po to, żeby poprawić stan ciała.
Ta najważniejsza księga o obrotach ciał niebieskich powstaje.
We Fromborku właśnie. I tak naprawdę, chociaż opowiadają wszyscy o tym, że on te wszystkie obserwacje prowadził z tej wieży we Fromborku, to nie jest to prawda, bo on to robił w ogrodzie. Dlatego, że wieża miała dach i nie dała mu szansy.
Ograniczała mu widzenie, tak, a wszędzie jest to podawane, że na wieży i tak dalej, a to nie jest
prawda. Aż się tam mogło się
tak, czyli obalamy mity.
Obalamy mity, tak jest.
Co najważniejszego dowiadujemy się o Koperniku z waszej książki?
Nie tylko astronom, ale że
człowiek wielu talentów.
Tak. Opisaliśmy właściwie wszystkie etapy życia.
Kiedy on od tego małego chłopca marzy i realizuje cały czas, uczy się, drąży, wytrwały.
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
Medycznie też bardzo, on uważał, że higiena jest najważniejsza już w tych czasach.
Tak, nauczał jak nauczał mieć ręce, o higienie, jak, że woda jest potrzebna.
Mamy egzemplarz, mamy jeden ekskluzywny egzemplarz podróży dookoła słońca, czyli historii o Mikołaju Koperniku do rozdania.
Moi drodzy, słyszeliście, w jakich miejscowościach był Mikołaj Kopernik? Chcielibyśmy, żeby osoba, która otrzyma tę książkę, podała
przynajmniej trzy miasta, z którymi związany był za życia Mikołaj Kopernik.
Dokładnie.
Tak.
Czekamy pod adresem bajkowy @radiobiałystok.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za historię o Koperniku. Naszymi gośćmi byli Jolanta Mrotek i Jarek Gmitrzuk, autorzy książki Podróż dookoła słońca. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
No to czekając na poprawne odpowiedzi, posłuchajmy piosenki z przedstawienia Słońca Kopernika.
Trzeba przyznać, że cały świat ma tajemnic ukrytych tysiące, by je zgłębić potrzeba lat, żeby jasne się stało jak słońce. Co się kręci i jak i gdzie można dociec, gdy dobrze się szuka. Jeśli tego właśnie się chce, to z pomocą przychodzi nauka. Ruszaj w podróż z nami dookoła słońca. Tyle zjawisk niepoznanych jest do końca. Kto chce dopiąć swego zawsze, niechaj się
przyznać, gdy przyjdzie noc, gwiazdy błyszczą na niebie lub gasną. Popatrz w górę i poczuj moc, zanim oczy zmęczone nie zasną. Jedno z marzeń w poduchę włóż, niech cię księżyc prowadzi jak sternik i swą ziemię dookoła róż. Świat odkrywaj jak słynny Kopernik.
Ruszaj w podróż z nami dookoła słońca. Tyle zjawisk niepoznanych jest do końca. Kto chce dopiąć swego zawsze, niechaj sięga po najlepszą wiedzę zapisaną w księgach. Ruszaj w podróż.
Komu się spodobało, ten książki o Koperniku szuka w internecie, a przedstawienia Słońce Kopernika na afiszach Teatru Kamienica w Warszawie.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
W naszym cyklu Do czytania, do słuchania nowy tytuł Kot Kameleon Joanny Wachowiak, wydawnictwa BIS. Natalia nie jest zadowolona, że musi zostać u babci na wsi. W dodatku odkrywa, że nie ma jej torby z zabawkami.
O nie, no ładnie.
Co się stało? Babcia zajrzała do pokoju. Natalia wyciągnęła przed siebie rękę i wskazała na stojącą przed nią niebieską torbę. Wypełniały ją rzeczy rodziców. Były w niej saszetka z kosmetykami, piżamy, kapcie i taty maszynka do golenia.
Tata pomylił torby, zamiast tej zabrał moją.
Babcia załamała ręce. Ha, a to dopiero. No tak, wyjeżdżali w pośpiechu, ale czekaj. Zerknęła do otwartej torby. Na szczęście nie ma w niej niczego naprawdę niezbędnego, poradzą sobie bez niej. A co było w tej drugiej?
No jak to co? Moje zabawki i gry i książki i mój ulubiony tygrysek. I ja sobie bez nich nie poradzę.
Natalia czuła, że z żalu i ze złości zbiera się jej na płacz. To wszystko przez tego kota. Gdyby nie on, tata sprawdziłby, co jest w torbie. Zwiesiła głowę i wtedy jej wzrok padł na bluzkę, którą tego dnia nosiła. Dostrzegła na niej sporą pomarańczową plamę.
O nie, jeszcze i to! Dynia na wulkanie!
Dynia na wulkanie? Babcia wybałuszyła na nią oczy. Nic nie rozumiem. O czym ty, Natalko, mówisz? Buzia Natalii wygięła się w podkówkę. Dziewczynka nie mogła już dłużej wstrzymywać łez.
Mam plamę na mojej pięknej bluzce, chlipnęła. Babcia Hania przywiozła mi ją z Sycylii. Tu jest narysowana mapa wyspy, a w miejscu, gdzie był wulkan, jest teraz wielka plama, widzisz?
Natalia naciągnęła materiał bluzki, żeby zademonstrować przedstawiony na niej rysunek.
Pewnie mi spadł kawałek głupiej dyni z placka.
I co? Czy babcia przejęła się tym, jak należy? Czy jej współczuła? A gdzie tam? Machnęła tylko ręką. A więc o to chodzi. O tym się nie przejmuj, z plamą sobie poradzimy. A z powodu zabawek też nie ma co łez wylewać. Może się przekonasz, że nie potrzebujesz ich tak bardzo, jak ci się wydaje? Natalia siorbnęła nosem.
Jak to?
Myślę, że masz z sobą wszystko, co potrzebne do dobrej zabawy.
Ale przecież niczego nie mam, krzyknęła z rozpaczą Natalia. Tu nie ma zabawek, telewizora, konsoli, ani żadnych dzieci, więc niczego nie mam.
Babcia nie odpowiedziała, tylko uśmiechnęła się tajemniczo. Natalia westchnęła żałośnie, nic nie rozumiała z tych zagadkowych słów. Pociągnęła nosem i pomyślała ponuro. 2 dni będę musiała jakoś tu wytrzymać. Więc jak, już dobrze? Babcia zajrzała Natalii w oczy.
Brawo, zuch dziewczyna. Włóż coś czystego, zajmiemy się tą twoją dynią na wulkanie. Mam nadzieję, że przynajmniej walizek z ubraniami nie pomylili.
No, całe szczęście, bo nie wydaje mi się, żeby to należało do twojego taty. Podniosła wyjętą z walizki sukienkę. Na myśl o tacie wystrojonym w jej falbaniastą sukienkę Natalii zachciało się śmiać. Posępny nastrój jej nie opuścił, więc uśmiech z jej ust zniknął tak samo szybko, jak się pojawił. Gdzieś z innej części domu dobiegł ją cichy odgłos dzwoneczka. Znów westchnęła.
To wszystko sprawka tego kota. Dlaczego on mnie tak nie lubi?
Babcia odłożyła sukienkę. Wiesz co, Natalko? Jemu nie o ciebie chodzi. Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak to z blekotem było. Chodźmy na dół. Napijesz się kakao? Nic tak nie poprawia nastroju, jak kakao z dodatkiem przypraw korzennych. Żwawo zeszła po schodach i zanim Natalia dowlokła się za nią do kuchni, słyszała już babcinę szuranie i brzęk metalowych pojemników. Kakao? Cukier? Mruczała babcia, zdejmując z półek kolejne puszki. Cynamon, gałka muszkatołowa, imbir. Gdzie ja to mam? Nie, to jałowiec. O, ziele angielskie. Natalia usiadła przy stole i przyglądała się, jak babcia odmierza przyprawy i wsypuje do postawionego na kuchence garnuszka.
Blekot ma powody, żeby dzieci unikać, zaczęła babcia, mieszając zawartość garnka. Gdy był kociakiem, mieszkał u ludzi, których małe córki traktowały go tak, jakby był zabawką, a nie żywym stworzeniem. Ubierały go jak lalkę, karmiły butelką, chociaż się wyrywał. Spuszczały z górki w wózeczku dla lalek. A pewnego dnia moczyły go w misce i przypinały do sznura na pranie. Klamerką, o tak, za skórę na karku. Babcia przerwała mieszanie, sięgnęła ręką do tyłu, chwyciła brzeg swetra i pociągnęła go w górę. Co za smarkule? Oburzyła się Natalia. Czy nikt nie widział, co one wyprawiają? Byli tacy, co widzieli. Babcia odwróciła się i Natalia zauważyła, że w jej oczach błysnął gniew. Widzieli, ale śmiali się i cieszyli, że tak jest z nich gosposie. Nic ich nie obchodziło, że kociak był przerażony i żałośnie piszczał. I nikt mu nie pomógł? A pomógł dziadek. Akurat tego dnia przejeżdżał tamtędy rowerem. Wyjął, co miał w kieszeniach, zapłacił im za kota, odpiął go ze sznura, wsadził za koszulę i tak przywiózł do domu. To było... nie do wiary, że tyle lat temu. Dziadek. Natalii stanął przed oczami obraz zawsze uśmiechniętego dziadka z jego nieodłącznym rowerem. Niemal słyszała, jak ze śmiechem ją nawołuje, żeby gdzieś ją zabrać albo jej spłatać kolejnego figla. Gotowe. Spróbuj. Babcia postawiła przed nią kubek gorącego, brązowego płynu i usiadła naprzeciwko. Pachnie jak pierniki, zauważyła Natalia, a babcia pokiwała głową. Ostrożnie upiła łyk. Kakao smakowało całkiem inaczej niż zwykle. I co było dalej z Blekotem? Spytała i znów trochę wypiła. Na początku na widok ludzi Blekot uciekał przerażony. Dużo czasu było trzeba i wiele cierpliwości, żeby go z ludźmi oswoić. Tylko do dziadka miał zaufanie. A dzieci do dziś unika, choć od tamtej pory minęło sporo czasu. Natalia znowu sięgnęła po kubek. Może i kakao było dziwne w smaku, ale robiło się od niego jakoś tak ciepło i miło, jakby ktoś ją nakrył puszystym kocykiem. Szkoda, że mnie tam nie było. Już ja bym im powiedziała, co o nich myślę. A najbardziej tym dziewczynom. Dopiła kakao i wierzchem dłoni otarła usta. Czuła się dużo, dużo lepiej. Teraz rozumiem, dlaczego Blekot tak się zachowuje. Może on sobie wymyślił, że jak tata pomyli torby, to nie będę chciała zostać i w ten sposób się mnie pozbędzie. Tylko skąd on wiedział, co jest w której torbie? Przecież to zwykły kot. Babcia zamyśliła się. Bo ja wiem, czy zwykły. Czasem mi się wydaje, że wie i rozumie dużo więcej niż sądzimy. Ja to bym chciała mieć jakieś zwierzę, westchnęła Natalia. Ale tata mówi, że nie możemy mieć psa, bo za często nie ma nas w domu, a na koty to wiesz, przecież ma alergię. A ja myślałam, że nie przepadasz za kotami. Zawsze mi się zdawało, że Blekota nie lubisz. No, nie lubiłam go, bo myślałam, że on nie lubi mnie. A w ogóle to gdzie on jest? Natalia rozejrzała się po kuchni w poszukiwaniu kota. Jeśli nawet zrobił tak specjalnie, żeby tata pomylił torby, to mu wybaczam. W tej samej chwili rozległ się głuchy stukot, jakby gdzieś nad nimi upadł jakiś przedmiot. Co tam się dzieje? Babcia wstała od stołu i szybko wyszła z kuchni. Aha, no nic takiego, zawołała po chwili. Kocisko siedziało na pudłach i je postrącało. Natalia poszła tam, skąd dobiegał głos babci. Gdy tylko weszła do sypialni, kot przemknął między jej nogami, brzęcząc dzwoneczkiem zawieszonym u szyi. Tym razem Natalia nie przejęła się, że jak zwykle uciekł na jej widok. Przyjrzała się kolorowej górze stojącej przy szafie. Było to 5 pudeł ustawionych w 2 stosy. Nie zwyczajne brązowe pudełka, w jakich kupuje się buty, ale okrągłe i kolorowe. Co jest w tych pudełkach? Zaciekawiła się. Mogę do jednego zajrzeć? Babcia z uśmiechem kiwnęła głową, więc Natalia uchyliła wieko pasiastego pudełka i zajrzała do środka. Zobaczyła coś granatowego w białe kropki z taką samą kokardką. Kapelusz! Aż zaświeciły się jej oczy. Mogę go przymierzyć, proszę? Wiesz co, Natalko? I tak miałam te kapelusze wynieść na strych. Chodź ze mną, tam jest ich więcej. Poprzymierzasz dowoli. Tylko włóż coś ciepłego, bo na strychu głodno.
Czytała Dominika Kluźniak. Czy ta przygoda, trochę niechciana, trochę wymuszona przez rodziców, która przeniosła Natalię na wieś, z nudy zamieni się w coś oryginalnego i ciekawego? To się okaże, wszystko przed nami. A w bajkowych tropach na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.